dzisiejszej katechezy, który mam tam w jakiś sposób przybliżyć i jakoś go omówić. Są to sakramenty uzdrowienia i myślę, że tutaj Słowo Boże, które dzisiaj nam dał Pan, wspaniale koresponduje z tym, bo sakrament uzdrowienia, czyli sakrament pokuty, dotyczy duszy, a znów sakrament chorych koresponduje z uzdrowieniem ciała. I także tutaj widzę właśnie działanie Pana właśnie, że tak wspaniale przygotował na ten dzień moją katechezę i te słowo, bo faktycznie wspaniale korespondują tutaj. Chodzi o uzdrowienie ciała i duszy. Przyznam się Wam, że dla mnie sakrament pokuty jest jednym z najcięższych sakramentów, z którym mam ogromny problem i który jest dla mnie zawsze ogromnym wyzwaniem. Ale przez to, że jest ogromnym wyzwaniem, doceniam jego wartość. Także to taka moja osobista dygresja. Czytając Ewangelię, zauważamy, że Jezus cały czas leczy człowieka, czy to uzdrawia jego duszę, czy uzdrawia jego ciało. Nie tylko odpuszcza paralitykowi grzech, ale przywraca mu zdrowe ciało. Pan nasz nadal chce uzdrawiać i zbawiać i pragnie tego czynić to wciąż. I tutaj do tej pracy angażuje Kościół, który za sprawą Ducha Świętego sprawuje te sakramenty uzdrowienia. I właśnie tak jak wspomniałem, jest to sakrament pokuty i sakrament chorych. Sakrament pokuty i pojednania, aby się dokonał w pełni, muszą być spełnionych 5 takich warunków. Jest to rachunek sumienia, żal za grzechy, mocne postanowienie poprawy, szczera spowiedź i zadośćuczynienie. Rachunek sumienia nie jest zwykłym, czy nie może być odliczaniem grzechów, czyli po prostu biorę kartkę i tam odhaczam, tutaj zgrzeszyłem, tu w jakiś sposób tam zawiodłem Pana Boga. Przed przystąpieniem do rachunku sumienia należy przystąpić z wiarą i prośbą o światło Ducha Świętego, bo trzeba zdać sobie sprawę, że jesteśmy grzeszni, a Bóg jest miłością doskonałą i tutaj my grzeszymy, ale Pan Jezus za te nasze grzechy przeszłe, przyszłe, umarł. Także tutaj mi znów przychodzą na myśl takie słowa pieśni, która no, przechodzi mnie dreszczem. To znaczy, tutaj zacytuję, to nie gwoździe Cię przebiły, lecz mój grzech. Także przystępując do rachunku sumienia, trzeba właśnie stanąć w tej prawdzie o sobie i rozpoczynając rachunek sumienia należy się oprzeć na takich tak jakby drogowskazach, które ułatwią go przeprowadzić. Bo myślę, że też nie można tutaj podejść zbyt chaotycznie, ponieważ się pogubimy, a do świętych, którzy w jakiś sposób osiągnęli wyższy stan, no nam je jeszcze troszeczkę brakuje. Także tutaj chciałbym zasugerować, opatrzcie się na tak, na dwóch przykazaniach miłości i właśnie prowadząc ten rachunek sumienia należy rozważać, jak postępujemy w kontekście właśnie tych wskazówek, które nam dał Jezus Chrystus. Następnie 10 przykazań Bożych, 5 przykazań kościelnych. Warto też uwzględnić w rachunku sumienia, jak czy ocenić nasze postępowanie w świetle 7 grzechów głównych. Należy też, korzystając tutaj z Ewangelii, skorzystać z 8 błogosławieństw oraz z przymiotów miłości. Także to są takie drogowskazy, które pozwolą nam w jakiś sposób przeanalizować nasze postępowanie, nasze zachowanie wobec innych, a przede wszystkim wobec Boga, bo grzech jest odrzuceniem miłości Boga. Grzeszymy myślą, mową, uczynkiem, ale też zaniedbaniem, bo nieczynienie dobra jest też grzechem. Także wiara bez uczynków pustą jest. Także tutaj też należy właśnie to nieczynienie zła nie oznacza, że jesteśmy blisko Pana Boga, bo właśnie jest potrzebny ta aktywność, która spowoduje, że czynimy dobro i zbliżamy się do Chrystusa. W rachunku sumienia musimy też, czy musimy, powinniśmy uwzględnić nasze obowiązki, to znaczy jesteśmy ojcem, matką, jesteśmy przełożonym w pracy, jesteśmy podległym w pracy. Także pełnimy, czy zostały nam jakieś powierzone zadania i należy to w rachunku sumienia też uwzględnić. Prowadząc rachunek sumienia, nie skupiajmy się na naszym grzechu, bo to jest tak jakby efekt końcowy, ale odrzucenia miłości Chrystusa, ale na przyczynach tego grzechu. Jeżeli mam kłopot z modlitwą wieczorną, to stawiam sobie pytanie, czy powinienem sobie postawić, powinnam postawić pytanie, dlaczego? Może odkładam tą modlitwę wieczorną na 24, gdy już wiadomo, że oczy same opadają i może należałoby tą modlitwę wieczorną po prostu rozpocząć wcześniej. Także warto to wziąć pod uwagę. Następny etap przygotowania do czy sakramentu pojednania się z Chrystusem jest to żal za grzechy. Powinniśmy żałować, że obraziliśmy Boga. I tutaj nie wystarczy sam żal, ale też potrzebny jest wielka wiara, że obraziliśmy Boga w Jego miłości i Pan Bóg nam te grzechy przebaczył już i umarł za nie. Grzech nie rani tylko Chrystusa, ale też rani Kościół, czyli wszystkich, którzy są członkami Kościoła, także nie tylko nas, ale naszych, naszych braci i siostry w Kościele. Żal za grzechy wynika z poznania miłości Jezusa i uświadamia nam, że jej odrzucenie prowadzi do potępienia. Żal za grzechy jest też darem Bożym, o który trzeba i warto prosić. Nie wystarczy, że ktoś daruje żal słowami. Konieczna jest szczerość tego żalu. I to ta żałość musi być aktem rozumu i woli. Nie może być to chwilowe uniesienie, łzy, bo to jest to jakiś skutek tego, ale to musi być podjęta decyzja w całej takiej świadomości. Powiem mocno, że po prostu na zimno, że mam świadomość, że jestem człowiekiem, grzesznym człowiekiem, słabym człowiekiem, ale jest bezgraniczna miłość Chrystusa, która mi przebacza to. Mocne postanowienie poprawy życia. Błędem jest przyjęcie takiego założenia, że Pan Jezus umarł za moje byłe grzechy, moje przyszłe grzechy. W związku z tym no ja mogę sobie żyć beztrosko, nie przejmować się i postępować niegodnie, bo aby spowiedź była ważna i miała swoją moc uzdrawiającą, jest potrzebne mocne postanowienie poprawy życia i nie grzeszenie więcej. Z tą świadomością, że jestem człowiekiem, słabym człowiekiem, który upada, ale jest miłość Chrystusa, która jest wielka i bezgraniczna, która podaje nam rękę i jeżeli zaufamy Mu, to podniesiemy się z tego grzechu. I takie wskazówki odnośnie postanowienia poprawy. Postanowienie poprawy powinno być konkretne, stanowcze i to tutaj tyczy przede wszystkim grzechów ciężkich i połączone z decyzją unikania okazji do grzechu. Trzeba postępować tak, aby nie rozpraszać się, czyli nie próbować walczyć naraz z wszystkimi naszymi grzechami, ale wybrać sobie jeden i się skoncentrować na nim, ponieważ to jest w jakimś sensie gwarancją sukcesu. Także i stosowanie tutaj metody małych kroczków jest ze wszelkich miar wskazane, ponieważ no, zdecydowane działania są czy wskazane i potrzebne przy grzechach ciężkich, czyli tutaj grzech pijaństwa, rozwiązłości, gdzie trzeba sobie twardo powiedzieć, że zlewam z nim tak jakby w jednej chwili. Inne grzechy wymagają jakiejś, czy wszystkie grzechy wymagają ciągłej pracy, ale tutaj jest właśnie potrzebne stosowanie, czy wskazane stosowanie właśnie tych małych kroczków, aby dążyć małymi krokami do pokonania grzechu. Aby Dokonać właściwego wyboru i kierunku pracy nad sobą jest tutaj konieczna i potrzebna łaska Ducha Świętego, czyli prośba ciągła i nieustająca o światło od Ducha Świętego. Szczera spowiedź. Aby spowiedź była szczera, należy się do niej starannie przygotować. Także tutaj to, co wspomniałem wcześniej, są potrzebne ta analiza tych naszego zachowania w kontekście tych drogowskazów. No tutaj takim kamieniem czy kamieniem milowym jest 10 przykazań Bożych. Musimy się spowiadać z grzechów własnych, starać się nie ukrywać żadnego grzechu i nie wstydzić się, bo kapłan jest człowiekiem, ale przez którego działa Jezus Chrystus. Także w kapłanie powinniśmy widzieć Chrystusa. Spowiedź powinniśmy zacząć od grzechów ciężkich i od tych, które się wydają nam najtrudniejsze. Jeśli mamy jakieś wątpliwości, możemy się zapytać kapłana w czasie spowiedzi i prosić o jakieś wskazówki. Przebieg spowiedzi, to my myślę, że tutaj już każdy ma indywidualny sposób, ale przynajmniej u mnie te takie standardowe zwroty są jakąś tam emanacją przygotowania się do pierwszej komunii świętej, czyli mamy jakoś to, przynajmniej ja mam zakodowane, no sprzed tam iluś lat. Także tutaj to jest bardzo indywidualna sprawa i to myślę, że tutaj każdy sobie z tym doskonale radzi. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu, czyli grzechy, które są związane z wyrządzoną krzywdą komuś, jakaś kradzież, obmówienie, wymagają naprawy. I tutaj należy przygotować sobie, czy stanąć w prawdzie z Jezusem Chrystusem i z człowiekiem, któremu się wyrządziło krzywdę, i w jaki sposób to naprawić. Owoce sakramentu pokuty i pojednania. Każda dobrze odbyta spowiedź jest tak jakby nawiązaniem ponownie bliskiego kontaktu z Jezusem. Także ona, przez grzech się oddalamy, a przez spowiedź i potem Eucharystię, ten kontakt znów się staje bliższy. Myślę, że na tym bym zakończył sakrament pokuty i pojednania. Ta moja katecheza jest bardzo skrótowa i także tutaj jest bardzo bogata literatura, także jak ktoś chce sięgnąć, także bez problemu znajdzie bardzo wiele wzorców, na których można bazować. Można bazować na internecie, gdzie są na YouTubie katechezy kapłanów, które mogą być drogowskazem i jakąś wskazówką, jak się przygotować, jak zbliżać się do Chrystusa właśnie przez ten sakrament, który jest chyba najważniejszy. Czy jest to tak jakby sedno w naszej wierze, bo nasi rodzice zgrzeszyli, mam na myśli Adama i Ewa, przez ten grzech pierworodny oddaliliśmy się od Chrystusa, ale przez sakrament spowiedzi znów się zbliżamy i jest on tak jakby, przynajmniej dla mnie, taką kamieniem milowym w zbliżaniu się do Chrystusa. Sakrament namaszczenia chorych, jego, czy nie będę może tutaj go w żaden tam dokładny sposób omawiał, ale w chorobie człowiek doświadcza swojej niemocy, swojej słabości, kruchości, ułomności. I nierzadko choroba prowadzi do niepokoju, do osłabnięcia wiary. I w tym sakramencie tak jakby kapłan nam przynosi uzdrowienie naszej fizyczności. Sakrament chorych można przyjmować wielokrotnie, bo do pewnego czasu on był utożsamiany z sakramentem, który się przyjmuje na łożu śmierci. Nie, on jest sakramentem, którym można przyjmować wielokrotnie i należy z niego może nie korzystać jak najczęściej, ale w ciężkiej chorobie jest jak najbardziej wskazany, bo umacnia on w jakiś sposób naszą wiarę poprzez uzdrowienie naszego ciała. Chwała Tobie, Panie.